Jest środa, minęła 10:00, więc pora na program Ludzie i Pieniądze, a jak zawsze w środę będziemy skupiali się przede wszystkim na gospodarce morskiej. W naszym studio Piotr Stareńczak, portal morski.pl, Krzysztof Szymborski, prezes BTC i Marek Świeczkowski, klaster logistyczno-transportowy Północ-Południe. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Bardzo ciekawe informacje dobiegły do nas z Helsinek. Tuż okazało się, że w 2017 roku terminale promowe w stolicy Finlandii obsłużyły rekordową liczbę ponad 12 milionów podróżnych, a tym samym Helsinki okazały się najbardziej uczęszczanym portem morskim w Europie. To jest informacja, którą podały władze miasta. Z danych przedstawionych przez miasto wynika, że w ubiegłym roku z blisko 12,3 miliona pasażerów, którzy przeszli przez helsińskie terminale, aż 75% stanowili podróżujący na trasie Tallinn-Helsinki. I panowie, czy jakieś wnioski z tego dla nas wypływają? Czy mamy szansę w ogóle w Polsce, a szczególnie w Trójmieście, chociaż tutaj to chyba bardzo trudno, na równie obłożone połączenie jak Tallinn-Helsinki? Takiego dużego miasta w pobliżu nie widzę, więc chyba ciężko, ale może to szansa dla Świnoujścia?
Nasze linie promowe, nasze połączenia są znacznie dłuższe. I raczej
to nie są rejsy po 2 godziny, prawda?
Tak, geografia raczej sprzyja tamtemu układowi Estonia-Finlandia. Poza tym bliskość kulturowa do pewnego stopnia też. Ważną rolę, myślę, grały działania prywatnej firmy żeglugowej Tallink, która bardzo dynamicznie się rozwijała, weszła dosyć wcześnie na giełdę, była ekspansywna do tego stopnia, że przejęła fińską Silję na pewnym etapie. Właśnie ta ekspansywność Tallinka i naprawdę wspieranie rozwoju tych połączeń z Finlandią przez inwestycje, no i ekspansywność tej firmy sprawiła, że Finowie, Silja i Viking Line zaczynali tracić pozycję, musieli gonić Tallink, a w końcu jedna z tych firm została przejęta przez Tallink i nadal konkurenci muszą gonić Tallink-Silja. Także na pewno duże znaczenie w rozwoju tego ruchu był biznes promowy pewnej firmy.
Czyli jedna firma w pewnym sensie nakręciła
konjunkturę. I to z byłego bloku wschodniego, z państwa bałtyckiego, z byłej Republiki Rosyjskiej, a nie z Finlandii czy z Szwecji, jak się okazało.
Ja cieszę się bardzo, że przykład Finów i Estończyków może być dla nas kierunkiem rozwojowym, chociaż połączenie to działa na odległości około 80 kilometrów, to my tutaj w Trójmieście...
Inna skala działalności.
Inna skala, ale możemy patrzeć na nich. Ja patrzę przez pryzmat pewnych projektów, które prowadzimy jako klaster logistyczno-transportowy. Myślę tutaj o promie, który mógłby połączyć Trójmiasto z Helem. Jest to połączenie stricte turystyczne i nie ma takich walorów ekonomicznych i międzynarodowych, ale myślę, że dla nas, dla rozwoju turystyki w całym naszym województwie, a powiem więcej, że i w aspekcie krajowym, takie uruchomienie połączenia probowego, w naszym wypadku mogło być to połączenie obsługiwane przez jednostki elektryczne, czyli ekologiczne, energooszczędne, ciche. Mamy tutaj pewnego rodzaju analizy i prowadzimy już kilka lat negocjacje z zainteresowanymi stronami. Oczywiście jest zainteresowany i magistrat na Helu i nasz tutaj magistrat w Gdańsku. Przy okazji udało się porozumieć z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które również popiera projekt. Ja myślę, że taki przykład jak Finowie i taki sukces odnieśli działa również stymulująco na nasze firmy i na nasze władze samorządowe, aby jak najszybciej takie połączenie uruchomić.
Z tym, że mnie się wydaje, że to jest inny model. To jest bardzo bliski związek gospodarczy i społeczny. Przecież my już dzisiaj nawet nie liczymy, ile ludzi pomiędzy Malmę a Kopenhagą jeździ. Tam jest most dzisiaj z tunelem.
Tak.
Kiedyś jeździły tak samo promy i szybkie też jeździły łódki. To jest bliski związek gospodarczy. Dzisiaj Malmę i Kopenhaga to jest jeden port już, pod jednym zarządem. W związku z tym tam miliony ludzi w to i z powrotem jeżdżą do pracy. Tak jak pomiędzy Finlandią i Estonią, pomiędzy Tallinem i Helsinkami. Tam się jeździ do pracy. Stąd te miliony ludzi.
No też powiedzmy szczerze, jak patrzymy na dane demograficzne, to trzeba się zdumieć lekko, dlatego że Finlandia, cała Finlandia to jest 5,5 miliona mieszkańców. Estonia około 1 300 tysięcy, troszeczkę więcej. No a jeżeli mamy na tym połączeniu 12 milionów podróżnych w ciągu roku, to każdy statystyczny i Fin, i mieszkaniec Estonii dwa razy co najmniej przypłynął. To każde dziecko, każdy. Czyli tutaj decydują te dopłynięcia do pracy?
Jestem pewien, że tak. To jest wzajemne powiązanie gospodarcze, ale tak samo społeczne. To są już społeczności, które blisko siebie żyją, bo 80 kilometrów, jak pan powiedział. To nie jest dzisiaj dystans, który może dzielić Europę, a to otwarcie i wyjście ze Związku Sowieckiego i wyjście Estonii na wolność wzbudziło wiele energii i takich wzajemnych skandynawsko właśnie do tych krajów, nie tylko Estonii, też do i Łotwy przede wszystkim. Wielu takich inwestycji i wyjścia ze krajów skandynawskich do Estonii z własnymi biznesami, z własnymi interesami. Tam się wzajemnie jeździ na zakupy w to i z powrotem. To tworzy wielki ruch.
Ale jednak dodałbym do tego ruch turystyczny, również taki bardzo krótkotrwały. Chodzi o wyjazdy krótkotrwałe. Jakieś weekend breaks i tym podobne, a poza tym duże imprezy organizowane na promach, co było wcześniej popularne między Szwecją i Finlandią w obu tych krajach, wśród mieszkańców obu tych krajów było to popularne i stało się również popularne między Finlandią a Estonią, czyli na przykład, nie wiem, studniówki, duże imprezy firmowe, studniówki.
Płynie się na drugą stronę Zatoki, tak?
No tak, można powiedzieć, że po prostu zarówno Finowie, jak i Estończycy są naprawdę narodem morskim, bo się nie boją na co dzień korzystać z promów, nawet bez wielkich podróży za wodą, to znaczy bez zwiedzania wielkiego, bez pozostawania dłużej po drugiej stronie Zatoki.
Zgadzam się z panami, ale trzeba wykorzystać tą szansę. Myślę, że nasz Półwysep Helski i ta odległość, którą możemy przepłynąć, to jest nie tylko dla nas, mieszkańców, dla gdańszczan. Myślę, że cała Polska chętnie skorzystałaby z takiego połączenia, które można było promować właśnie, tak jak powiedziano tutaj, żeby były rejsy zabawowe, żeby były rejsy, które są edukacyjne, żeby można było na promie spędzić miło czas i dla nas to jest szansa, byłaby to niesamowita atrakcja dla turystów, również takich, którzy przyjeżdżaliby do Gdańska, do Trójmiasta specjalnie po to, żeby przepłynąć się rejsem takim właśnie promem, a jeśli on był wyposażony w takie innowacyjne napędy, których nie ma jeszcze na świecie, bo przypomnę, że działa w tej chwili prom, który pływa na fiordzie norweskim i w tej chwili promy hybrydowe budujemy dla Finlandii. Myślę, że to byłaby atrakcja i znowu impuls rozwojowy dla naszej branży, bo myślę, że trzeba traktować turystykę również za działalność gospodarczą, za ważną branżę gospodarczą, która przyczynia się do rozwoju naszego regionu.
A proszę powiedzieć, jak panowie uważacie, czy, bo tutaj niektóre ekspresowe katamarany tą trasę Tallin-Helsinki pokonują w poniżej 2 godzin, natomiast czy tutaj ta atrakcyjność różnych imprez, czy korzystanie codzienne, to jest generalnie najważniejsza przyczyna, czy takie połączenia muszą też na przykład być tanie? Czy to nie ma specjalnego znaczenia, bo te więzi gospodarcze są tak mocne, że ta cena jakby ani nie stymuluje, ani nie przeszkadza?
Cena zawsze może być zaporowa i cena zawsze jest ważna, więc to nie może odbiegać od kosztów przemieszczania się po stronie lądowej pociągiem. Czy
też strona lądowa to trzeba przez Sankt Petersburg przejechać generalnie, więc to
nie,
jest
mówię o koszty,
kłopotem,
do których są te społeczeństwa przyzwyczajone, koszty podróży, więc wyprawa na drugą stronę Zatoki nie powinna odbiegać od kosztów, że pojadę, nie wiem, do rodziny o 50 kilometrów od Helsinek. nie jestem przekonany, że również one są drogie w jakiś sposób. Przy tak masowym ruchu to bez wątpienia ceny są akceptowalne.
Połączenia promowe wydaje mi się, że są dosyć tanie i akceptowalne. Myślę, że patrząc na nasze podwórko, to taka cena przepłynięcia się na Hel powinna być akceptowalna przez rodziny z dziećmi, prawda, przez turystów, którzy przyjadą tutaj przez pół Polski albo z południa Polski i chcieliby skorzystać. Być może nie raz, ale kilka razy w ciągu pobytu wakacyjnego, ale myślę, że również na pewno użytkownikami będą osoby pracujące po jednej i drugiej stronie, ponieważ podróż lądem jest uciążliwa, a i ekonomicznie wychodzi na to, że będzie droższa, poruszając się samochodem albo koleją, tak jak do tej pory mamy, takie możliwości mam.
Bo tu jeszcze wracając do położenia Helsinek względem Tallina, czy Tallina względem Helsinek, gdyby jechać przez drogi, to trzeba przejechać przez terytorium Rosji, przez okolice Sankt Petersburga i ta podróż wtedy to jest 700 kilometrów, a no po tak, prostu ukształtowanie geograficzne sprawia, że jest inaczej. Panowie, to wracamy z Helsinek do Trójmiasta. Proszę powiedzieć, czy wierzycie w jakieś fatum, które może ciążyć nad okrętem wojennym, szczególnie Ślązakiem? Bo z jednej strony no, już widać finał tych prac, które tam postępują na tym bardzo długo budowanej jednostce. Przypomnę, zaczynała jako ORP Gawron, teraz to jest ORP Ślązak. Ale znowu jest przerwa i to jest fatum, to jest pech, czy to jaki czynnik decyduje o tym?
Z jednej strony wydaje się, zwłaszcza patrząc trochę powierzchownie i z przymrużeniem oka, że tyle było tych przesunięć, tyle było tych...
Że kolejne tygodnie nic nie robią, tak?
Nie, że tak dużo tego było, że rzeczywiście wydaje się, że to musi być jakieś fatum. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że od początku program był niedofinansowany. To znaczy za deklaracjami początkowymi nie poszły finanse i od tego się wszystko zaczęło. Najpierw ograniczenie programu, zmniejszenie liczby okrętów, potem kolejne zmiany wynikające i opóźnienia, zmiany i opóźnienia wynikające z niedofinansowania, wreszcie degradacja jednostki
do patrolowca.
Z korwety do patrolowca. No jednak przyczyna jest raczej obiektywna.
Bo przypomnijmy,
jakiś niedowład państwa decyzyjny, koordynacyjny i oczywiście finansowy, krótka kołdra finansowa, bo zawsze się znajdowały jakieś potrzeby, na które przesuwano widocznie te finanse wcześniej deklarowane na realizację tego programu. Także
proszę Państwa, chociaż trudno w to uwierzyć, to stępkę pod Ślązakiem, czy jeszcze wtedy Gawronem, kładł, uwaga, premier Miller. Był kiedyś, bardzo dawno taki premier, prawda?
Osiemnastka stuknie projektowi.
No nie no, żaden prywatny inwestor nie czekałby tak długo z założonymi rękami na swoją jednostkę. No ja myślę, że być może przy okazji reorganizacji rządu może kolejny minister podejmie w tej sprawie odpowiednie kroki, bo myślę, że brak obecności polskiej marynarki wojennej na Bałtyku jest jakiś symptomatyczny. Czy żebyśmy znowu odwracali się od morza?
A tymczasem zmiana w rządzie niedawna, również na stanowisku ministra obrony narodowej, wedle tych, którzy się bliżej przyglądają sprawom marynarki wojennej i naszym inwestycjom, sprawi, że będzie kolejne opóźnienie z okrętami podwodnymi.
Tak.
Z okrętami podwodnymi, które już miały być zaraz zamawiane według deklaracji poprzedniego ministra, a teraz nowi ludzie będą się musieli sprawy tej, czy spraw związanych z tym zamówieniem od nowa uczyć po części i znowu mamy odsunięcie decyzji o zamówieniu.
A powiedzcie panowie, a z drugiej strony no mamy taką sytuację, tutaj jest Gawron, kontrakt, który ma kilkanaście lat, czy projekt, który kilkanaście lat, a z drugiej strony ORP Kormoran, sprawnie w 2,5 roku wybudowany w stoczni prywatnej, bardzo nowoczesna jednostka. Niektórzy mówią, że może być hitem eksportowym. Jakby nie przesądzamy tego dzisiaj, bo to się po prostu rynek zweryfikuje. No ale Kormorana eksperci nie mogą się nachwalić i mówią, że to jest dobrze przygotowany projekt. Czemu Gawron kilkanaście lat, a Kormoran tak szybko i sprawnie? I co robić, żeby jednak każdy kolejny projekt był realizowany tak jak Kormoran, a nie tak jak Gawron?
Jest podstawowa różnica pomiędzy sukcesem obecnym stoczni prywatnych, a pomiędzy dość powolnymi wysiłkami obecnego przynajmniej rządu, żeby odbudowywać państwowe stocznie, tak jak wspomniał mój poprzednik. Prywatny inwestor i prywatni przedsiębiorcy nie pozwolą sobie na marnotrawienie przez kilkanaście lat środków. Ja jeszcze wrócę do pewnego faktu. Schodząc z poziomu polityki, ja obserwowałem dosyć z bliska stocznię marynarki wojennej w Gdyni podczas wieloletnich negocjacji zarządu portu w Gdyni o odkupienie kawałka pirsu gościnnego, żeby wybudować obrotnicę w porcie w Gdyni. Mieliśmy do czynienia z taką firmą państwową o dosyć dużej indolencji, o bardzo trudnym procesie decyzyjnym, o olbrzymiej ilości niemożliwych rzeczy do wykonania czy też zdecydowania. I patrzyliśmy z bliska na to, jak funkcjonuje stocznia marynarki i wcale nas nie dziwiło, że ten kormoran jest tak długo budowany.
Ślązak.
Proszę?
Ślązak jest długo budowany.
Przepraszam, Ślązak. Dlatego, że no, to nie było przedsiębiorstwo, które miało jakąś taką, powiedzmy, akceptowalną sprawność, tak to łatwo. Ładnie nazwę.
Ja może nawiążę, bo pan redaktor wspomniał, że może to stać się naszym hitem eksportowym. Ja
myślę, no takie są spekulacje. Ja myślę, że optymistycznie podejdźmy.
Dokładnie powinniśmy to wykorzystać. Polska jako kraj ma ciągle rosnący eksport. Otwieramy się wreszcie na świat z naszymi produktami. Ja myślę, że taka produkcja w Polsce, a tutaj dla naszego regionu właśnie produkcja statków, również statków związanych militarnie dla naszych stoczni i wdrażanie tam najnowszych technologii, bo jak wiemy powszechnie wszystkie te nowinki, które pojawiają się najpierw w technologiach wojskowych, pojawiają się później w technologiach cywilnych. Myślę, że to jest dla nas ogromna szansa, powinniśmy to wykorzystać. My widzimy trochę w klastrze u nas ruch w sprawach eksportowych, w międzynarodowych kontaktach. Nawet powiem szczerze, że mamy tutaj coraz mocniejsze kontakty. Przyjeżdżają do nas goście. Ostatnio była delegacja z Białorusi. W tej chwili jako klaster organizujemy misję wyjazdową. To jest miasto Pińsk, kiedyś w granicach Rzeczpospolitej. Tam jest wielu przedsiębiorców zainteresowanych współpracą. Również chcą rozwijać współpracę sieciową, która u nich jeszcze jest w powijakach. Chcą budować klastry. Zostaliśmy tam zaproszeni jako konsultant do spraw budowy środowiska klastrowego, więc myślę, że nasi przedsiębiorcy powinni mieć taką szansę. Te kraje za granicą wschodnią, wydaje się, że to jest pełna egzotyka, ale my liczymy bardzo na kontakty handlowe, na stworzenie współpracy bilateralnej. Także zapraszam, jeżeli są przedsiębiorcy, którzy chcieliby ten kierunek rozwijać, zapraszam, można sprawdzić. W klastrze organizujemy taką misję. Są jeszcze wolne miejsca w marcu, na początku marca.
Jeszcze wracając do okrętów naszych wojennych, czy to rzeczywiście wybór stoczni wykonawcy miał takie kluczowe znaczenie, że tu mamy kilkanaście lat, a tu się udało w trzy lata zamknąć projekt?
No, wnioski nasuwają się same, można powiedzieć. Po owocach poznacie, więc trudno to inaczej skomentować.
Czyli jeżeli składać zamówienia, to tam, gdzie liderem produkcji jest prywatna stocznia jednak, tak?
Wydaje mi się, że niezbyt szczęśliwą ścieżkę wybrano przy planach, przy intencjach odbudowy przemysłu okrętowego cywilnego, państwowego. Ja wcale nie jestem przeciwny jakiemuś rodzajowi protekcjonizmu państwowego, na przykład
czy aktywności państwa.
Tak, przy rozwoju stoczni i żeglugi, bo robi się to na całym świecie praktycznie. Łącznie z liberalną gospodarką, uważaną za liberalną, jedną z czołowych absolutnie gospodarek świata nadal, Stanami Zjednoczonymi. Tam też jest silny protekcjonizm i ochrona i pomoc dla stoczni jest znacząca. Szczególnie poprzez protekcjonizm i niedopuszczanie obcych do własnej działki biznesowej. Natomiast myślę, że jest, jeżeli chodzi o wybór właśnie tej ścieżki odrodzenia przemysłu okrętowego w Szczecinie, która uważam jest potrzebna, powinno się zacząć od mniejszych kroków, czyli rzeczywiście od udziału doświadczonych i sprawdzonych stoczni prywatnych, a potem ewentualnie...
My do dyskusji i zamówień wojskowych za chwilę wrócimy. Ja przypomnę, w studiu Radia Gdańsk Marek Świeczkowski, Krzysztof Szymborski i Piotr Stareńczak, a my słyszymy się po infopilocie. Już wiemy, gdzie wypoczywać i jak korzystać z czasu wolnego, to teraz porozmawiamy znowu o gospodarce morskiej. Przypomnę, w naszym studiu Marek Świeczkowski, Krzysztof Szymborski i Piotr Stareńczak. Mówiliśmy o nie tak prowadzonym, jakbyśmy sobie tego życzyli, projekcie Gawrona, czyli Ślązaka, gdzie te zapóźnienia, szczególnie sprzed dekady, rzeczywiście odcisnęły się na tym, że jednostka jest bardzo długo budowana i w ogóle będzie to jednostka innej klasy niż zakładano pierwotnie. Natomiast wczoraj w grupie remontowa symboliczny początek budowy pierwszego z holowników dla marynarki wojennej. No niektórzy mówią, że nie ma zamówień na większe jednostki, więc przynajmniej dobrze, że są holowniki. Natomiast czy takie zamówienie rzeczywiście, no na razie jednostek pomocniczych, to jest dobry sygnał na początek, czy zdecydowanie za mało?
Wydaje się, że za mało z punktu widzenia potrzeb obronności kraju i potrzeb marynarki wojennej. Jest to w zasadzie bezdyskusyjne, bo wszyscy o tym mówią, wszyscy wyczekują okrętów. Dobrze, że są holowniki, ale nie wiadomo, czy będą miały co obsługiwać, bo mamy kolejne opóźnienia, na to się zanosi kolejne opóźnienia z zamówieniem okrętów podwodnych i okrętów innych klas, okrętów nawodnych. Także nie wygląda to zbyt różowo. Oczywiście
życzyć dobrze, można sobie znacznie więcej, tak?
Proszę?
Życzyć można
tak,
sobie
tak,
więcej.
Tak, oczywiście, zwłaszcza marynarka wojenna oczekuje tego.
Panowie, to dobry początek, czy czekamy niecierpliwie na więcej?
Czekamy niecierpliwie.
Ja też się przyłączam, bo moim zdaniem, tak jak powiedziałem w poprzedniej wypowiedzi, nowe technologie pojawiają się wraz z produkcją, wraz z budową, wraz z pracami badawczo-rozwojowymi, a tu właśnie w technologiach wojskowych byłaby szansa dla nas, żeby wszystkie te nowinki wprowadzać do gospodarki i dlatego czekamy na więcej zdecydowanie.
No mówi się, że Kormoran, czyli ta jednostka, którą zbudowano szybko, rzeczywiście to jest inny system dowodzenia, inny system wyławiania czy niszczenia min, bo to jest okręt przeznaczony właśnie do tego celu. No i zobaczymy, czy w innych branżach, czy w innych dziedzinach w Marwoju też będzie tak dobrze. Natomiast informacja, która chyba powinna nas cieszyć, chociaż skutki trudno na razie sobie wyobrazić, jest umowa PGNiG, podpisało umowę na dostawy gazu z Norwegii przez system duński. Od wielu lat mówiło się o potrzebie budowy tego tak zwanego Baltic Pipe, czyli gazociągu łączącego Danię z Polską i okazało się, że w ubiegły poniedziałek, znaczy w ten poniedziałek, dwa dni temu, założenie jest takie, że już od 1 października 2022 roku przez 15 lat PGNiG będzie kupowało gaz przesyłany tą drogą do 10 miliardów metrów sześciennych rocznie. Projekt wygląda na bardzo duży, dlatego że zakłada tam się rozbudowę czy przyłączenie całego systemu do norweskiego systemu na Morzu Północnym, między innymi budowę tłoczni gazu na duńskiej wyspie Zelandia, potem podmorski gazociąg między Danią a Polską i wreszcie po stronie polskiej wszystko, co jest potrzebne do przyjmowania tego gazu. Czy z punktu widzenia transportu na Bałtyku i z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, czy to jest rzeczywiście tak ważne, jak mówi się o tym, że to jest tak naprawdę pewien przełom?
Na pewno ważne i cieszy, że są podejmowane kolejne kroki, które przekonują, że zainteresowane strony myślą o projekcie poważnie, bo mamy już do czynienia z pewnymi faktami, które pozwalają sądzić, że ten gazociąg rzeczywiście powstanie. Mamy już badanie dna morskiego pod budowę, środowiskowe badania i geologiczne. Mamy deklarację, znaczy właściwie już nie deklarację, a umowę na korzystanie z gazociągu.
Wiadomo, kto kupi ten gaz, czyli PGNiG, tak?
Znaczy, jeżeli umowa dotyczy przesyłu, to znaczy, że PGNiG deklaruje, że będzie kupowało ten gaz w Norwegii.
Ja dopowiem, że ten gaz to kupimy my, czyli konsumenci gazu, a ja osobiście bardzo się cieszę, że dywersyfikujemy kierunki dostaw i nie tylko będziemy mieli gaz ze wschodu, ale będziemy mieli też gaz pochodzący ze złóż norweskich. Dlatego myślę, że w naszym interesie jest jak największe popieranie tego pomysłu. A powiem więcej, że nie tylko cieszymy się my, cieszą się kraje z południa, bo Węgrzy chcieliby również korzystać z tego gazu. Węgrzy też myślą o dywersyfikacji, o uniezależnieniu się od Rosji, od dostaw. W związku z tym jesteśmy wspierani też przez kraje partnerskie z południa.
A panowie, czy uważacie, że to przesądza o tym, czy będziemy mniej handlowali gazem z Rosjanami, czy będziemy tyle samo, czy to jest po prostu inna opcja? Czy to jest taki sygnał, że teraz Rosjanom, Gazpromowi już dziękujemy, bo mamy za sobą 30 lat dyktatu cen między innymi, czy teraz po prostu Rosjan należy zacząć traktować rynkowo? Sprzedadzą taniej, to kupujemy.
Ja myślę, że właśnie tak, że ta dywersyfikacja służy nam przede wszystkim do poprawy pozycji negocjacyjnej w handlu z Rosją. Na pewno nie unikniemy ściągania gazu, bo to jest oczywiście największy nasz dostawca. Ja myślę, że cały czas powinniśmy brać gaz oczywiście od strony rosyjskiej, póki on jest, póki jest. Natomiast najważniejsza jest cena, no bo proszę państwa, nie może być tak, że my odbieramy gaz z Rosji po cenach wyższych niż na przykład odbierają Niemcy. To jest moim zdaniem niedopuszczalne. A
no efekt jest taki, że potem rosyjski gaz odkupujemy od Niemców taniej niż Rosjanie nam sprzedają, tak?
Tak, no właśnie ta sytuacja jest niekomfortowa dla nas na pewno. Sytuacja geopolityczna jest taka, że posiadanie jednego tylko odbiorcy, którzy w każdej chwili może zakręcić albo chociażby przykręcić kurek, jest z naszego punktu widzenia niedobra. Natomiast powinniśmy cieszyć się, że jesteśmy cały czas w grze, jesteśmy krajem tranzytowym i powinniśmy jak najbardziej z tego korzystać i efekt przesyłania gazu przez Polskę powinien być dla nas również związany z efektem ekonomicznym.
A panowie, pytanie pojawia się takie o charakterze portowym. Czasem się mówi, że drugi gazoport, bo mamy w Szczecinie tak zwany stacjonarny, który to są potężne instalacje na nabrzeżu. Litwa poszła w inną stronę, ma taki mobilny gazoport, to jest jednostka do regazyfikacji gazu LNG. No i się spekuluje, że być może taka jednostka mogłaby stanąć na Zatoce Gdańskiej, na przykład żeby do kawern w Kosakowie ten gaz dostarczać. Są też inne tutaj wizje. Czy to jest tak, że będą pieniądze, czy będzie gaz i z Baltic Pipe, i z tego gazoportu na Zatoce Gdańskiej? Czy jedno jest jednak konkurencyjne do drugiego, jeżeli rzeczywiście ten gazociąg, co wszystko wskazuje na to, w 2022 roku będzie, to my o tym gazoporcie na Zatoce musimy zapomnieć?
Znaczy, bez wątpienia potrzebna jest dywersyfikacja, bo i różnie będą ceny się w przyszłości zachowywać, czy to gazu ziemnego, skroplonego i wówczas terminal w Gdańsku miałby większą rację bytu. Bez wątpienia byłaby to również instalacja tańsza, jeśli chodzi o przesyły w porównaniu do Świnoujścia, dlatego że Świnoujście i tak rurociągami ten gaz jest transportowany do Gdyni, do tych właśnie zbiorników podziemnych. I rachunek bieżący konsumpcji pokaże nam, czy będzie jeszcze potrzeba na dodanie następnego terminala. A trzeba również pamiętać, że to nie jest kosztowna inwestycja. To jest dość tania instalacja, dość tania w porównaniu do Świnoujścia, do tego stałego portowego.
No po prostu się leasinguje ten statek, tak?
Się leasinguje statek, robi się rurociągi, pomosty, nie buduje się trwałych albo bardzo kosztownych obiektów hydrotechnicznych. Jest to taka pływająca instalacja. Co jest tanie, to można łatwo i szybko zainstalować i niewielkim kosztem. Dywersyfikacja jest potrzebna. Zarówno i norweskie złoża, jak i pewna równowaga i uzyskiwanie równowagi i dobrej pozycji wobec gazów ze wschodu. Do tego instalacje LNG jak najbardziej. Im więcej, tym dla nas będzie to lepiej. Będziemy mieli większą możliwość wyboru.
To jest być może tanie, jeżeli chodzi o tak zwany pierwszy koszt, o przyłączenie instalacji, natomiast koszty leasingu robią swoje i nie jest to w dłuższej perspektywie koniecznie znacząco tańsze albo w ogóle tańsze w przeliczeniu na przetransportowany materiał tą drogą w dłuższej perspektywie.
Czyli trzeba bardzo precyzyjnie policzyć, czy budować, czy nie budować, a to zależy między innymi od zapotrzebowania, jakie na gaz będziemy generowali, jakie będzie generowała polska gospodarka. Ja przypomnę, w naszym studiu Marek Świeczkowski, Krzysztof Szymborski i Piotr Stareńczak.
Reklama.
Pamiętasz ten czas, gdy we wszystkim, co robiłeś, kierowałeś się czystą radością? Teraz jeszcze więcej okazji do radości w ofercie BMW z rocznika 2017. Pakiety korzyści do 40 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie BMW Comfort Lease 1% oraz specjalna oferta dla firm. Dealer BMW Bawaria Motors Gdańsk zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
Wyobraź sobie niewyobrażalne.
I graj o 340 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 340 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto.
Good Taste Production zaprasza na koncert projektu Zalewski Śpiewa Niemena, promujący najnowszy album Krzysztofa Zalewskiego. Piosenki Czesława Niemena już 13 lutego zabrzmią w Gdańsku. Więcej szczegółów oraz bilety na www.goodtaste.pl.
Reklama.
Radio Gdańsk. Lubię to.
Program Ludzie i Pieniądze, a w naszym studiu Krzysztof Szymborski, Piotr Stareńczak, Marek Świeczkowski. Po co w Gdyni terminal intermodalny? Jest projekt budowy takiego terminalu w pobliżu obecnych terminali kontenerowych, no, na końcu portu. To jest to, co widzimy jadąc na przykład trasą Kwiatkowskiego już w pobliżu Oburza. I założenie jest takie, że taki terminal intermodalny ma bardzo usprawnić transport i wyjazd towarów z Gdyni. Tu pytanie przede wszystkim w pierwszej kolejności do Krzysztofa Szymborskiego, prezesa BTC. Czy rzeczywiście taki terminal by usprawnił wyjazd towarów z Gdyni? Jakie warunki musiały być spełnione, żeby to rzeczywiście zagrało w taki sposób? No jest nieustający problem, czy port w Gdyni się nie zakorkuje, on jest mocno związany z miastem i czy ten terminal intermodalny rzeczywiście może coś fundamentalnie zmienić?
Nie, to jest taki dodatkowy terminal, zdecydowanie o mniejszym znaczeniu niż terminale w obecnych terminalach tych morskich kontenerowych. To jest terminal suchy, który zarząd portu planuje od kilku lat. Obecny zarząd wyciągnął ten projekt i będzie realizował. Ten terminal będzie obsługiwał na początek w zasadzie wyłącznie depot i sąsiedni magazyn. Naprawdę jest to dosyć marginalna inwestycja i nie za duża. Dla portu na pewno nie fundamentalna.
Co by było drogowo czy kolejowo fundamentalne do zmiany, żeby poprawić, no, w perspektywie najbliższych lat sytuację portu w Gdyni na przykład BCT?
W tej chwili port Gdyni obsługuje wszystkie ładunki, czy drogowo, czy kolejowo, tak jak powinien. Natomiast jakby podzielić trzeba to na dwa obszary. Kolej się rozwija dobrze. Zaczął się projekt już modernizacji stacji kolejowej Gdynia Port, a to jest układ torowy jeszcze przedwojenny. Ona będzie kompletnie zmodernizowana za 850 milionów złotych i to robi PLK. Jest dobrze zaawansowany projekt elektryfikacji i modernizacji połączenia alternatywnego tej dawnej magistrali kolejowej, czyli toru 201 w stronę na Bydgoszcz czy dalej na Śląsk. To też jest dobrze zaawansowane. Jeśli chodzi o kolej, myślę, że o ile projekty nie będą odwlekane w czasie i zostaną zrealizowane, tak jak się mówi, do powiedzmy 2022-2023 roku, to wystarczy. Jeśli chodzi o drogi, jest zdecydowanie gorzej. Dzisiaj głównym wejściem do portu jest trasa Kwiatkowskiego, która biegnie fragmentem przez estakadę, która jest mocno technicznie już zużyta, nie spełnia również wymagań i standardów odnośnie wielkości ciężarówek i nacisku na oś. Natomiast projekty drogi, alternatywy dla tej estakady, czyli drogi czerwonej, dzisiaj Via Maris, kiedyś Opatu, czyli wyprowadzenia ruchu ciężarowego z portu, to ciągle jest rozmowa o projektach, a nie o konkretach. Nie ma tych projektów w realizacji, nie ma przypisanego finansowania i w związku z tym nie można będzie, póki one nie nastąpią, nie będą zrealizowane, nie będzie można przystąpić do remontu estakady Kwiatkowskiego. To jest zagrożenie dla portu.
A proszę powiedzieć, dzisiaj w dyrekcji tutaj regionalnej Gdaki jest spotkanie dotyczące Via Maris. Czy państwo spodziewacie się jakiegoś ważnego komunikatu, na przykład z terminami, czy uważacie, że to spotkanie robocze i nie będzie przesądzało o niczym?
No tak nie można powiedzieć. Zobaczymy, jaka to będzie dyskusja. No, chyba oczywiście, że chcielibyśmy terminy usłyszeć, natomiast najważniejsze, jak powiedziałem, kluczowe jest znalezienie i przypisanie środków finansowych na realizację tych projektów. Póki tego nie ma, to nie ma co mówić o terminach, o wykonaniu, o jakimś kalendarzu.
Z punktu widzenia logistyki w ogóle firm pomorskich, co dziś ma kluczowe znaczenie, te remonty kolejowe, remonty drogowe, czy tak nawet odrywając się od Gdyni, co powinno mieć najważniejszy priorytet? A jeden już jest, funkcjonuje dobrze jako autostrada, ale czego jeszcze nam potrzeba?
Pewnie mówimy o rozwiązaniach systemowych. Myślę, że powinna się pojawić spójna strategia w wizji województwa naszego pomorskiego, ponieważ sytuacja jest taka, że mamy nakłady na drogi nieproporcjonalnie do ich użytkowania, czyli w związku z tym badania statystyczne wykazują,
że nasze
drogi...
Ale co to znaczy? Źle wydajemy pieniądze na drogi?
Za mało pieniędzy wydajemy na drogi. Statystycznie nasza część województwa jest częścią, która bierze na siebie ogromny wysiłek, jeżeli chodzi o drogi, jeżeli ich użytkowanie.
Czyli Trójmiasto i okolica, tak?
Trójmiasta i okolica, a także coś, co jest szczególnie ważne, tak zwana ostatnia mila dojazdowa do portu. I to jest w koncepcji Smart Metropolii bardzo ważne. Ja myślę, że tutaj, jeżeli toczą się rozmowy o tym, żeby powołać naszą metropolię trójmiejską, to myślę, że to stoi, to jest wyzwanie, które stoi przed władzami, a także to, o czym mówił prezes Szymborski, czyli intermodalność, czyli połączenia portów przez pryzmat połączenia systemu kolejowego, drogowego i morskiego, ponieważ to jest najważniejszy styk, który daje największe efekty. Ja myślę, że w Polsce brakuje takiego udziału tych ładunków intermodalnych. Jeszcze cały czas jesteśmy daleko za Europą. No i myślę, że powinniśmy domagać się od władz, żeby tworzyć nasz tutaj trójmiejski hub transportowy. To jest przewidziane, ponieważ mówimy o tym, że w ramach korytarza transportowego północ-południe, który w tej chwili w oficjalnych dokumentach nazywa się korytarzem Bałtyk-Adriatyk, pojawiają się takie rozwiązania. Dlatego my powinniśmy dążyć do tego, żeby nakłady były odpowiednie dla nas i myślę, że też można mówić tutaj o dużym, powinniśmy domagać się wykorzystania funduszy unijnych. Myślę tu głównie o programach Connecting Europe Facility, czyli program CEF, żeby nasze firmy, nasze terminale mogły z tego korzystać. Tam jest duże dofinansowanie, w zasadzie jest to największy program transportowy unijny i myślę, że powinniśmy dążyć do tego, żeby było jego jak najwyższe wykorzystanie.
Co strategiczne znaczenie w transporcie dla portów?
No ja się ciągle boję tych wąskich gardeł drogowych, ale o tym właśnie panowie już powiedzieli. Trochę mnie niepokoi sytuacja, która może się pojawić w związku z przeniesieniem terminalu promowego w Gdyni. Nie jestem pewien, czy układ drogowy, który niby był specjalnie przygotowany pod przenosiny, czy
inwestycja zaczęła się kilka tygodni
Polskiej,
temu, tak?
Tak, czy ten układ drogowy niby przygotowywany specjalnie pod przenosiny terminalu, czy rzeczywiście wszystko rozwiąże, bo łatwiejszy będzie dojazd do terminalu promowego dla mieszkańców Gdyni z centrum. Natomiast pamiętajmy, że bardzo dużo osób z promów korzysta, takich osób, które przyjeżdżają z zaplecza portów, z głębi Polski, a nawet na przykład z Czech i tak dalej. I trochę się boję tej Janka Wiśniewskiego, ulicy, która często jest zakorkowana. Trochę się boję przejazdów alternatywną drogą przez centrum miasta tego ruchu z terminalu promowego. Jeżeli byłaby właśnie Janka Wiśniewskiego zbyt zapchana i siłą rzeczy część ruchu by się kierowała przez centrum miasta.
A pytanie, panowie, trochę inne. W porcie w Gdańsku zapowiedziano, że powstanie jeszcze w tym roku parking dla dużych samochodów w porcie wewnętrznym. Mówi się o w porcie północnym do 2022 roku. Teraz pytanie, czy rzeczywiście na terenach przyportowych, portowych powinny takie parkingi funkcjonować, bo to oczywiście pierwszy odruch jest, żeby powiedzieć tak, ale z drugiej strony mówi się o takiej koordynacji z władzami samorządowymi, żeby te parkingi powstawały 40-60 kilometrów od portu, gdzie tak naprawdę ciężarówki by mogły czekać. Dzięki systemowi elektronicznemu byłoby precyzyjne planowanie, a może przy samym porcie bardziej skupić się na innej działalności, innego typu. Czy a może po prostu i budować i parkingi na zapleczu, i te bazy logistyczne, czy takie miejsca oczekiwania gdzieś w głębi Pomorza. Przypomnijmy, taki suchy port, tak to się czasem mówi, miał powstać w Zajączkowie koło Tczewa. No, projekt jest opisany, ale projekt nie jest realizowany. Może trzeba do niego wrócić, chociaż tutaj oczywiście komercyjne kwestie grają rolę.
Z tym, że Zajączkowo był to węzeł kolejowy i rzeczywiście miał ściągać cały ruch z obu portów, czyli z wszystkich terminali kontenerowych, ściągać wszystkie kontenery w jedno miejsce, właśnie do tego węzła Zajączkowo i stąd już w pełni wypełnionymi, bo to jest ważne z ekonomicznego punktu widzenia, pociągami wysyłane do suchych terminali w Polsce. Natomiast wracając do parkingów, to jest dokładnie tak, jak pan redaktor powiedział. Są potrzebne jedne i drugie. Są potrzebne parkingi wewnątrz portu, jak również przyszłością bez wątpienia są parkingi być może wzdłuż autostrady A1, tam gdzie będą dostępne tereny, powiedzmy racjonalnie jeszcze najbliżej, po to, żeby zarządzać całymi potokami ciężarówek i dopuszczać je do portu i do terminali we właściwym czasie i odpowiednimi ścieżkami. Jedno drugiego nie eliminuje. Natomiast parkingi portowe, jeżeli nastąpi intensyfikacja prac przeładunkowych i zapotrzebowanie na inne wykorzystanie powierzchni, to akurat najszybciej parkingi będą znikały i będą powstawały, czy to magazyny, czy jakieś obiekty o innej wartości dodanej.
Zauważamy w portalu morskim prawie przy każdej informacji o sukcesach terminalu kontenerowego gdańskiego przede wszystkim. Zauważamy dużo komentarzy pod artykułami. Czasami są to komentarze bardzo gniewne, czasami niecenzuralne.
Że sukces ze strony, sukcesem, ale ze strony, nie da się jeździć. Tak,
ze strony kierowców, którzy bardzo narzekają na standard parkingów, również na organizację właśnie potoków ciężarówek, na długotrwałe czekanie już na tym ostatnim parkingu, na brak sanitariatów, na brak zaplecza socjalnego, na bardzo wiele rzeczy cały czas kierowcy narzekają i to się dzieje przy każdym kamieniu milowym osiąganym przez DCT Gdańsk, o którym informujemy.
To wszystko prawda, ale trend wskazuje na tym, że będziemy mieli do czynienia ze zwiększonym ruchem w bazach kontenerowych, będą te potoki ładunkowe wzrastać, więc wydaje mi się, że takie parkingi, które możemy uruchomić, ale także systemy telemetryczne do namierzania kontenerów są niezbędne, bo nie damy rady jakby sprostać tym wymaganiom. Natomiast myślę, że tutaj mamy też pewnego rodzaju pomysły, bo udrożnienie Dolnej Wisły może sprzyjać takim pomysłom i takim projektom, które spowodują, że część kontenerów będzie wywożona z terminali kontenerowych transportem rzecznym. Myślę, że to jest sposób na odkorkowanie w pewnym sensie i zabezpieczenie tych dojazdów i wyjazdów, nie powodując większego obciążenia drogowego czy kolejowego. Myślę, że za takimi pomysłami trzeba optować.
I ta dyskusja pokazuje, że tak naprawdę to, jak rozwiązać problemy logistyczne w portach, to jest niezwykle złożony problem i nie ma jednej prostej odpowiedzi. Ja dziękuję serdecznie naszym gościom. Przypomnę, dzisiaj w Radio Gdańsk odwiedzili Krzysztof Szymborski, Marek Świeczkowski i Piotr Stareńczak. A ja chciałem przypomnieć słuchaczom, że środa to jest morska środa na antenie Radia Gdańsk. Dzisiaj po 22:00 dokument Nasza Flota Chodzi Nieduża autorstwa Sylwestra Pięty będzie między innymi o holownikach, które powstają, które będą budowane w stoczni remontowej i o wczorajszej uroczystości z tym związanej, ale także jak zawsze fragment z naszego radiowego archiwum i dziś będzie można po 22:00 posłuchać części reportażu Marii Prucińskiej z 1989 roku. Była już redaktor Radia Gdańsk, rozmawiała z żoną Zbigniewa Przybyszewskiego. To jeden z trzech komandorów skazanych na śmierć w 1952 roku na podstawie sfingowanych zarzutów. Oskarżono ich wtedy o udział w tak zwanym spisku komandorów. To już dzisiaj po godzinie 22:00, a ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.